Podróże do Włoch Wincentego Lutosławskiego, część czwarta. Ta zupełnie nietypowa podróż Wincentego Lutosławskiego do Włoch prowadzi jej bohatera i do parlamentu, który zdumiał go i zgorszył. Faktem jest, że podobne sceny zdarzają się nawet jeszcze dziś. Myślę, że winić tu należy przede wszystkim gorący południowy temperament Włochów. Pyta mnie się mama, jakie wrażenie odniosłem z posiedzenia parlamentu. W pierwszej chwili wykrzyknąłem, że w takim parlamencie nie chciałbym zasiadać, nawet gdyby mnie wybrano. Mało powagi, drą się o drobnostki, brak szczerości, jasnego dążenia do wielkiego celu, szczęścia własnego kraju. Mnóstwo małych celów, często osobistych, zasłania im ten wielki cel. Zdarzył się taki wypadek, że jeden deputowany drugiemu plunął w twarz. Nie przenośnia, tylko smutna, dotykalna prawda. Wyzwali się na pojedynek i nic sobie złego nie zrobili. Znowu inny deputowany gorąco przemawiał przeciw ministrowi Baccello i ten wobec kolegów rzekł na drugi dzień owemu deputowanemu: ludziom jak pan ja ręki nie podaję. I ci znowu się pogodzili. Istna komedia. Nie brak i małpowania Bismarcka. Pierwszy minister de Pretis co chwila twierdzi, że to i to każda drobnostka stanowi konieczny warunek programu ministerium i że musiałby ustąpić, gdyby głosowano przeciwko niemu. Vanitas vanitatum. Nie mając porządnego ubrania, gdyż zniszczył je sobie podczas wyprawy na szczyt Wezuwiusza, nie może zawierać żadnych znajomości. Znajomości w Rzymie z Siemirackim i innymi robić nie mogę, ze względu na mój oberwany stan. Rzym w każdym razie wspomni jeszcze nieraz z największą przyjemnością, a czyni to przecież nie tylko on. Wielu polskich artystów przebywało w wiecznym mieście i każdy przeważnie czuł się tu dobrze i swojsko, bo taka już widocznie jest od dawna atmosfera, nastrój i magia tego niezwykłego miasta. Lutosławski podkreśla, że jest to jedyne miejsce, w którym materiały nagromadzone są tak olbrzymie, że wydają się niewyczerpane. Przy tym z ciągu całej mej podróży dotychczasowej najlepiej było mi w Rzymie. Może zawdzięczam to dobremu jedzeniu, jakie tam znalazłem, a szczególnie dobrym winom, których widocznie organizm w małej ilości koniecznie potrzebuje. W Nicei dobre miejscowe wino jest bardzo drogie i nie zawsze czyste. W Rzymie ma się za 150 do 250 butelkę najlepszych i czystych miejscowych win. W stolicy Ligurii Genui przeżywa wraz z bratem przygodę w czasie zwiedzania kościoła Santa Maria di Carignani, gdy nie mogą znaleźć wyjścia z wieży. Stąd odbywają podróż do San Remo, Monako i Nicei, przy czym sam Remo drażni go szwargot tutejszych mieszkańców, który mało do prawdziwego włoskiego języka podobny. Ci ludzie tutaj jakby naumyślnie unikają piękności toskańskiej mowy, zmieniając ją nie do poznania. Także i z winami rzymskimi doskonałymi trzeba się było pożegnać, a tu dostajemy trunek czasem kwaśny zupełnie, to znowu zbyt cierpki i z tym wszystkim droższy niż miejscowe wina wkoło Rzymu. Gdy ponownie w czasie pierwszej podróży przybył do Rzymu, gdzie mu było najlepiej, zamieszkuje w samym jego sercu, bo na Kapitolu, o kilka kroków od ratusza i statuły Marka Aureliusza, która wieńczy szczyt tego wzgórza. Ale Kapitol jest tak gęsto zabudowany, że z moich okien tego wszystkiego nie widać. Dalej oczywiście jest zapalonym bywalcem oper i teatrów. Podróż do Włoch w latach 1883-84 miały charakter turystyczny i wypoczynkowy. Inny charakter miała podróż w 1887 roku, którą odbywał w celach naukowych, przy czym w kręgu jego zainteresowań znajdowały się zagadnie pesymizmu w literaturze powszechnej. Z początkiem lutego bawił w Meranie, gdzie spotkał się z profesorem Uniwersytetu w Petersburgu Aleksandrem Wiesiołowskim, filologiem, historykiem literatury, który udzielił mu wskazówek i przekazał rekomendacje do uczonych literatów we Florencji, Rzymie, Neapolu i Turynie. Cała ta podróż włoska, pisał po latach we wspomnieniach wydanych drukiem pod tytułem Jeden łatwy żywot, choć zetknęła mnie z wieloma ludźmi, mało pozostawiła wspomnień. Służyła ona celowi fikcyjnemu i nie miała wydać owoców. Największą jej korzyścią było poznanie pewnych osób ze świata nauki, literatury oraz oglądnięcie atrakcyjnych miejsc Półwyspu Apenińskiego. Być może, że ciekawym byłoby spotkanie z popularnym pisarzem Edmundem de Amicisem, autorem głośnej książki tłumaczonej na wiele języków świata, w tym i na polski, Serce. Akurat 7 lutego 1887 roku był w Wenecji i wyczytał w gazecie, że nazajutrz słynny Edmondo de Amicis będzie miał odczyt. Myśląc, że jest w Wenecji już, zacząłem biegać do wszystkich redakcji, aby się dowiedzieć, gdzie mieszka. Nareszcie wskazali mi jeden hotel, w którym się dowiedziałem, że go nie ma i dopiero nazajutrz przyjedzie. Jak tylko jasność dzienna nastała, wlazłem na wieżę świętego Marka i widziałem cały łańcuch Alp na północy, morze na południu, a wokoło miasto. Był potem w Bolonii, gdzie odwiedził Olinda Guerriniego, autora poezji, które wówczas osiągnęły 30 wydań. We Florencji odbył spotkanie z profesorem de Gubernatisem, filozofem i poczytnym pisarzem itd. Młody Lutosławski poznawał osobiście największe wówczas sławy naukowe i literackie zachodniej Europy, chodził do ich domów, rozmawiał długie godziny, korespondował potem z nimi. Był to prawdziwy kapitał na przyszłość. W czasie pobytu w Rzymie, niestety w złym stanie zdrowia, przyjęty był przez ambasadora hiszpańskiego Conde de Rascó, do którego miał rekomendacje z Madrytu. Odwiedza jeszcze Neapol i wraca przez Pizę i Turyn, nic jednak nie pisze na przykład o urzekającym Campo dei Miracoli w Pizie ze wspaniałym kompleksem architektonicznym. Widocznie jego myśli krążyły gdzie indziej. Była to w każdym razie jedna z tych podróży, o których niewiele się słyszy przy wspominaniu o innych polskich podróżnikach, szukających we Włoszech całkiem innych, odmiennych wrażeń i przeżyć. Lutosławski odbywał podróż naukową, a jedynymi jej przerwnikami, jak i poprzednio, były wieczory w włoskich operach, które ukochał nade wszystko. Na ośnieżonym w lutym Turynie kończą się impresje włoskie Wincentego Lutosławskiego, który w latach 20. będzie wykładał w Wilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego. Koniec życia w innym, wrogim mu ustroju spędzi w Krakowie, gdzie też pisze swoje ostatnie prace i w pierwszym okresie ograniczonej polskiej niepodległości spotka się jeszcze ze słuchaczami, wygłaszając odczyty. Sędziwy uczony do tak zwanych nowych czasów i PRL-owskiej rzeczywistości zupełnie już nie pasował.